Києва.
Pierwszy dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Daniel Chybowski. Drugą noc z rzędu Rosja atakuje południowe i wschodnie regiony Ukrainy dronami kamikadze. Późnym wieczorem 19 kwietnia i w nocy ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły 10 z 11 dronów. W ciągu zaledwie jednej doby Rosjanie wypuścili na Ukrainę 26 dronów kamikadze, z czego 21 zostało zestrzelonych. Siły zbrojne poinformowały, że Rosja zaczęła używać dronów kamikadze z nowej partii z Iranu. Kijów potwierdził dostawę systemów obrony powietrznej Patriot. Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow podziękował Stanom Zjednoczonym, Niemcom i Holandii za pomoc w odparciu rosyjskiej agresji. Ukraińskie władze nie podały, ile systemów Patriot otrzymały od sojuszników. Stany Zjednoczone ogłosiły przekazanie Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej w wysokości 325 milionów dolarów. Według Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych planowane są m.in. dostawy amunicji do wieloprowadnicowych systemów rakietowych HIMARS, amunicji artyleryjskiej oraz min przeciwpancernych. Meteoryt prawdopodobnie spadł pod Kijowem. Wieczorem na niebie nad stolicą Ukrainy zaobserwowano jasny błysk. Szef biura prezydenta Ukrainy napisał o pracy sił obrony powietrznej w mieście, ale później usunął tę wiadomość. Dowództwo sił powietrznych Ukrainy stwierdziło, że zdarzenie było wynikiem upadku meteorytu lub satelity, a administracja Kijowa ogólnie oświadczyła, że błysk był wynikiem upadku satelity NASA. Sama NASA temu zaprzecza. Mówią, że satelita, który miał zostać wyniesiony tej nocy z orbity, nie wszedł jeszcze w atmosferę w momencie pojawienia się jasnego obiektu w pobliżu Kijowa. Jest z nami Dmytro Antoniuk, prosto właśnie z Kijowa. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie.
Widziałeś ten tajemniczy błysk nad Kijowem?
Widziałem, tak. I oczywiście w czasach wojny takie rzeczy bardzo niepokoją. I tym bardziej, że po tym błysku, po tym spałachu prawie od razu włączyły się syreny, alarm powietrzny i no było po prostu niepokojące to wszystko i od razu też w mediach społecznościowych wszyscy zaczęli pisać, czy wy to widzieliście, czy coś słychaliście, czy może być to w ogóle wybuch bomby atomowej, a może jeszcze coś. Pisali na przykład ktoś z Fastowa pod Kijowem, że nad Fastowem było w światło jak w dzień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to, co wydarzyło się wczoraj, to, co spadło wczoraj, spadło gdzieś pod Kijowem, nie na sam Kijów i być może w ogóle nie spadło, spaliło się w powietrzu, a widać to było i w całym Kijowie, i pod Kijowem, i już piszą, że nawet w Białorusi było widać ten spałach. Taki on był naprawdę potężny. Było świecenie, tak? Czyli kolor tego spałachu był niebieski. Także ja takiego czegoś nigdy nie wiedziałem. Najpierw myślałem, że to jest groza, ale nie było burza, deszczu, piorun. Burza, tak, piorun, nie było deszczu, nie było nic. Dalej włączyły się syreny, no i ja pomyślałem, że być może to jest jakieś działanie wroga i przegampili po prostu nasze obrońcy w czegoś takiego. No a dalej już zaczęli pisać, że administracja kijowska pisze, że spadł w satelit NASA. No w ogóle, jak to... I my tutaj już zaczęliśmy żartować, że jak to może być, że w ogóle taka kolizja, że w Ukrainie, w jej sercu jeszcze na dodatek jeszcze spada satelit NASA. No w ogóle coś... No dalej już zaczęły się żarty i memy, że to są przybysze i że statek wojenny i kosmiczny przybyszy idź tam, gdzie idzie statek wojenny rosyjski. kiki i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko to skończyło się żartami. No a jak ty już powiedziałeś w tych wiadomościach, które zebrała Daria, że oficjalnie już nie ma informacji oczywiście, że to spadł satelit NASA. Nie ma też informacji o tym, że to było działanie wroga, że była jakaś rakieta albo jeszcze coś. I jest informacja od agencji kosmicznej o tym, że nad Kijowem odnotowano wydarzenie wysokoenergetyczne akustyczne, co by to nie znaczyło. Także ja nie za bardzo rozumiem, o co chodzi, bo kiedy był ten spałach, to nie było nic słychać. To jest ważne, że nie było żadnego dźwięku i spałachów było kilka, też można pooglądać.
Raczej byśmy po polsku powiedzieli błysk, to raczej błysk. Chodzi o ten błysk, tak, albo rozbłysk.
Tych błysków było w ciągu jakichś tam bardzo niewielkich odcinków sekundy, było ich dwa co najmniej. Można to pooglądać też na nagraniach. No także być może staliśmy tutaj świadkami niezwykłego wydarzenia kosmicznego. No tak wolałbym myśleć.
Na pewno rzeczywiście zaskoczyło ono mieszkańców Kijowa, tak jak mówisz, sieci od razu na to odpowiedziały też żartami. Te memy są naprawdę wyjątkowo zabawne i w takiej całej tej ciężkiej sytuacji wczoraj gdzieś poprawiały humor. Na przykład ten mem, gdzie Ukraińcy patrzą na lądujących kosmitów i proszą ich, żeby potwierdzili, czy na pewno są kosmitami, przez to, że mają wymówić palanice. To ukraińskie słowo, które dobrze wymówi tylko i wyłącznie Ukrainiec, a na pewno źle jej wymówi Rosjanin, więc to jeden z takich żartów. Nie jestem specjalistą od spadających ciał niebieskich, ale przypomniała mi się sytuacja, gdy w lutym ubiegłego roku uciekaliśmy z Ukrainy i gdy już 25 lutego w nocy wjechaliśmy na te obszary przykarpackie i było takie niesamowicie rozgwieżdżone niebo i gdzieś dawało to takie poczucie trochę spokoju po tym wszystkim, co się działo, po tych atakach rakietowych, po tym wiecznym takim niebezpieczeństwie wpatrywania się w niebo, czy nie widać rakiety, czy nie widać samolotów rosyjskich. I właśnie przez to rozgwieżdżone niebo w pewnym momencie przeleciał potężny meteoryt, ale ten błysk był tak silny, że pasażerowie samochodu po prostu aż krzyknęli, bo właściwie na początku wszyscy byli pewni, że to leci rakieta, a to leciał tylko meteoryt, więc miejmy nadzieję, że to był też tylko meteoryt, bardzo niewątpliwie widowiskowy, ale takie meteoryty też się zdarzają. Rzeczywiście, jak powiedziałeś o tym w wariancie pierwszym, który został ogłoszony, że to ten satelita NASA, dostałem sporo takich wiadomości typu, jak to jest możliwe, że jeszcze nad Kijowem spadł satelita, że to jest wręcz nieprawdopodobne. No to raczej też, tak myślę, jak powiedziałeś, sama NASA zaprzeczyła temu, więc to wydaje się, że to jednak nie ten scenariusz. Być może jeszcze czegoś się też dowiemy. Ale meteoryty spadają, tak? To wygląda. Dmytrze, porozmawiamy jeszcze o kontrnatarciu. Zastępca ministra obrony Ukrainy, Hanna Maliar, stwierdziła, że Ministerstwo Obrony nie będzie ogłaszać początku kontrnatarcia Zbrojnych Sił Ukrainy, ale pewne działania już się odbywają i zanim my porozmawiamy o tym, to Daria Hordyjko na temat kontrnatarcia rozmawiała z ukraińskim ekspertem Michajło Samusem, zastępcą dyrektora Centrum Badań nad Armią, Konwersją i Rozbrojeniem. Posłuchajmy tej rozmowy.
W ostatnich dniach czy też tygodniach w zachodnich mediach pojawiło się sporo dość pesymistycznych publikacji na temat nadchodzącej ukraińskiej kontrofensywy. Financial Times pisze, że będzie to trudna ofensywa, do której Rosja miała czas się przygotować, a także ma przewagę w powietrzu. Jak pan myśli, na co wskazują tego typu publikacje i czy odzwierciedlają one rzeczywisty stan rzeczy?
I czy wyobrażają one jakiś realny stan rzeczy?
Chciałbym zwrócić uwagę, że mówi pani o publikacji na temat tak zwanego przycieku dokumentów Pentagonu. Oznacza to, że są to informacje, które zostały opublikowane podczas operacji informacyjno-psychologicznej prowadzonej przez rosyjskie służby specjalne. Informacje te są specjalnie modyfikowane i tworzone w celu zmiany sytuacji w przestrzeni informacyjnej i oczywiście wpłynięcia zarówno na opinię zachodnich polityków i obywateli, jak i na opinię ukraińskiego społeczeństwa i ukraińskiego kierownictwa wojskowo-politycznego.
Jeśli mamy oceniać wielkość sił i ilość sprzętu, jakimi dysponują Ukraina i Rosja, jaka jest przewaga Ukrainy?
Na dany moment my mamy sytuację, kiedy Rosja nie może prodążować naступania.
W tej chwili mamy sytuację, w której Rosja nie może kontynuować działań ofensywnych. To oczywiste. W ostatnich miesiącach mogą faktycznie przeprowadzać tylko oddzielne taktyczne akcje szturmowe na kilku kierunkach. Głównie na kierunku Bachmutu, Awdijivki, Mariinki i Wuhledaru. Oznacza to, że są to jedyne aktywności, do których są zdolne teraz siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Armia Ukraińska natomiast może prowadzić operacje ofensywne. Jaka jest przewaga ukraińskich sił zbrojnych? Ponieważ ukraińskie siły zbrojne są zorientowane w swojej doktrynie na wojnę z sieciocentryczną. Najważniejszą rzeczą dla armii ukraińskiej jest asymetria i skuteczność. Oznacza to, że nigdy nie patrzyliśmy na fakt, że Rosja ma przewagę. Cóż, oczywiste jest, że Rosja jest największym krajem na świecie pod względem terytorium. Armia rosyjska jest potencjalnie znacznie większa niż armia ukraińska. Ale Ukraina ma przewagę ze względu na asymetrię i sieciocentryczność. To znaczy, gdy wszystkie siły zbrojne tworzą jeden kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy. Gdy taktyczny system dowodzenia i kontroli jest tworzony przy użyciu sieci, bardzo podobnej do sieci komputerowej. Gdy wszystkie środki rozpoznania, dowództwa i rażenia znajdują się w jednej sieci. Rosjanie tego nie mają. Walczą jak podczas pierwszej lub drugiej wojny światowej. Rzucając siłę żywą masowo, szturmem, często bez odpowiedniego wsparcia artylerii, lotnictwa, systemów walki radioelektronicznej, rozpoznania, a często nawet bez wsparcia pojazdów. Jak podczas pierwszej wojny światowej. Oznacza to, że są to absolutnie dwa różne podejścia i to będzie zaletą ukraińskich działań podczas kampanii wiosenno-letniej. Taki czas jak teraz, kiedy obie strony nie prowadzą zbyt aktywnych działań ofensywnych, dla której strony jest bardziej korzystny?
Na czyją stronę to bardziej graje?
Зараз обидві сторони грають фактично таку оперативно-стратегічну гру, намагаючись вести один одного в оману. Там двійник Путіна начебто прилітає.
Teraz obie strony faktycznie grają w taką operacyjno-strategiczną grę, próbując wprowadzić się nawzajem w błąd. Sobowtór Putina podobno przeleciał na Chersońszczyznę. Trwają operacje informacyjne i psychologiczne. To są wrzuty, o których mówiliśmy. Codziennie w mediach pojawia się informacja, że Ukraina nie powinna atakować, że Rosja jest lepiej przygotowana. Na przykład pojawiła się publikacja Bloomberga, że Macron rzekomo już negocjuje z Chińczykami. To nieprawda. W rzeczywistości to nie Macron powiedział, to Bloomberg napisał to, co ktoś im powiedział. Czyli ciągle trwają wrzuty informacyjno-psychologiczne. Oni chcą nas przekonać i chcą przekonać naszych zachodnich partnerów, że nie powinniśmy nawet próbować atakować, ponieważ Rosja i tak wygra. Taka narracja jest całkowicie fałszywa. Rosja nie ma zasobów, aby formułować takie twierdzenie, ale jednocześnie bardzo obawia się przyszłych działań ukraińskiej armii. Dlatego teraz tak zwana mgła wojny osiąga swoje apogeum. Oczywiście Rosja jest najbardziej aktywna, wykorzystując swoje metody KGB, które niestety zawsze były dość skuteczne w zachodnim środowisku, ponieważ KGB zawsze działało w warunkach demokratycznych. Są dobrze zorientowani, których polityków kupić, skorumpować, gdzie wrzucić niezbędne informacje dla dziennikarzy. Wszystko to skutkuje potężnymi falami informacyjnymi, ale to im nie pomoże. Ukraińska armia przygotowuje się teraz do konkretnych działań. W rzeczywistości nasze cele są bardzo przejrzyste. Deokupacja terytorium Ukrainy. Rosjanie mają niezrozumiały cel. Teraz zaczynają promować temat przez Prigożyna, potem przez Ławrowa, potem znowu przez chińskie media. Mogą też wysłać wiadomość przez Bloomberg, że trzeba usiąść do stołu negocjacyjnego, bo podobno Putin może się zgodzić na zafiksowanie aktualnych wyników, na zamrożenie konfliktu, a dopiero potem uzgadniać konkretne warunki, czego chce Rosja, na co Kijów może się zgodzić i tak dalej. Właśnie teraz trwa drążenie tematu. Zamroźmy konflikt. Powodem jest to, że Rosjanie nie wiedzą, co robić dalej. Nie rozumieją, co robić, gdy ukraińska armia wkroczy na Krym. Broń jądrowa? Cóż, to zupełnie wykracza poza możliwości Putina. Nie zrobi tego, ponieważ się boi. A i jego otoczenie też się boi takiego rozwoju wydarzeń. Ale jak tylko ukraińska armia odniesie sukces, te głosy, które teraz po cichu próbują gdzieś przybąkiwać, że Ukraina nie może wygrać, usiądźmy do stołu negocjacyjnego, natychmiast znikną. I mam nadzieję, że po kampanii wiosenno-letniej Europa będzie jeszcze bardziej optymistycznie nastawiona do wyniku działań sił zbrojnych Ukrainy.
Ja spodziewam się, że po wiosenno-letniej kampanii Європа ще з більшим оптимізмом буде дивитися на результати дій Збройних сил України.
Na temat kontrnatarcia z Michajło Samusem, zastępcą dyrektora Centrum Badań nad Armią, Konwersją i Rozbrojeniem, rozmawiała Daria Hordyjko. Ten materiał przetłumaczył Artur Żak. Konieczność sukcesu, konieczność pokazania, że Ukraina odniesie sukces, to według pana Michajło Samusa też ten warunek, żeby Zachód inaczej spojrzał na Ukrainę. Cały czas jest z nami Dmytro Antoniuk. Jak sądzisz w ogóle, co sądzisz o tej kontrofensywie? Właściwie codziennie opowiadasz o sytuacji na froncie. Zastępca ministra obrony narodowej Hanna Majer twierdzi, że właściwie już są pewne objawy tej kontrofensywy, ale ona ma być nieogłaszana. Teraz słyszymy o tym, że ta kontrofensywa w pewnym sensie jest potrzebna, bo Ukraina musi odnieść jakiś sukces. Dmytrze.
W pełni się zgadzam z tym twierdzeniem i uważam, że tak, dla Ukrainy, dla nas jest koniecznie pokazać teraz najpierw dla samych siebie, a dalej dla naszych partnerów na Zachodzie i w całym świecie, że Ukraina, jej wojsko jest zdolne pokonać wroga na naszych okupowanych terenach i ich wyzwolić. Bo znów, jak widzimy teraz, co się dzieje się w polityce, widzimy, że te głosy, którzy na Zachodzie i w innych krajach, którzy mówią, że dawajcie wreszcie usiedźmy się za stół negocjacji, zawieszenie broni i tak dalej. My, dla nas oczywiście to jest absolutna klęska. My nie możemy sobie pozwolić teraz żadnych negocjacji i rozejmów, więc dla nas jest koniecznym pokazać, że my jesteśmy zdolnymi wygrać, po prostu wygrać tą wojnę na polu walki. I ja z tym się zgadzam. No i to powtarza się, w niektórej mierze powtarza się ta sytuacja, która była w ubiegłym roku jesienią, kiedy nasze wojska przed tym, jak zaatakować wroga pod Iziumem, pod Balaklią, to też była taka pewna stagnacja, kiedy mówiono też było o tym, że Ukraina nie jest w stanie wyzwolić swoje ziemie, jednak udało się. I wtedy przypominam też Państwu, że wtedy jeszcze nie mieliśmy tyle broni, ciężkiej broni, którą mamy już teraz. Już wiadomo, że i czołgi typu Leopard 2, i czołgi typu Challenger 2, które nam przekazuje Wielka Brytania, teraz już są w drodze do Ukrainy, i czołgi typu Abrahams amerykańskie. Teraz już najnowsza informacja, że Niderlandy i Dania przekazują 14 czołgów typu Leopard 2, no tylko niestety oni muszą trafić do Ukrainy aż do początku 2024 roku. Natomiast Dania też przekazuje czołgi, też bardzo fajne czołgi typu Leopard 1, i do końca tego roku musi trafić do Ukrainy 80 takich czołgów. Także jest czym walczyć, chociaż z innej strony też najnowsza informacja mówi o tym, że na razie nie ma konsensusu, nie ma zgody wśród polityków europejskich, w Unii Europejskiej, co do tego, jak, gdzie zakupować pociski dla artylerii ukraińskiej. I Francja polega na tym, że to musi być produkowane i kupione tylko w krajach Unii Europejskiej. Polska z innej strony polega na tym, że to można i trzeba robić takie zakupy w krajach wielkiej, jak takich krajach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i innych, dlatego żeby po prostu przyspieszyć to produkcję tej broni i dostarczenie tej broni do ukraińskiego wojska. I to oczywiście też może przyspieszyć tą ofensywą wielką, która może nam pozwolić deokupować te nasze ziemi.
Dmytrze, mam nadzieję, że pozostaniesz z nami, bo ze spraw związanych z kontrofensywą przeniesiemy się na wschód Ukrainy, ale trochę może z innym tematem albo trochę innym spojrzeniem. Jest z nami telefonicznie dr Olga Solarz, Fundacja Magia Karpat. Dzień dobry, Olgo.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pawle.
Zastanawiałem się, jak Ciebie przedstawić, właściwie którą z Twoich licznych funkcji i działalności wymienić i pomyślałem sobie, że zamiast przedstawiania, to przeczytam taki fragment. Rok temu, gdy przyjechałam pierwszy raz na Doniecczyznę, a wiosna była późniejsza, padał deszcz i było buro. Nie sądziłam, że zachwyci mnie ten krajobraz tak, jak zachwycają mnie moje rodzinne Kaszuby i Pogórze Przemyskie. Nie sądziłam, że w strefie wojny można tak chłonąć życie. To fragment z jednego z Twoich ostatnich wpisów na Facebooku. Jesteś osobą, która od samego początku właściwie rzuciła się w wir pomocy dla Ukrainy. No, można nawet powiedzieć, że od początku nie tylko tej pełnej inwazji, ale w ogóle wojny, ale ostatni czas szczególnie intensywnie spędzasz ten rok, organizując pomoc w Polsce, wywożąc ją na Ukrainę i tam będąc wśród ludzi, czytając Twoje opisy, nawet ten fragment, który pozwoliłem sobie przytoczyć. Olgo, ty jesteś wśród ludzi, obserwujesz przyrodę, widzisz, jak to wygląda na tym takim może nawet zwyczajnym poziomie, nie tylko tym militarnym. Jak zmienił się właśnie ten nie tylko krajobraz, ale też ludzie, ta sytuacja na Donieczyźnie twoimi oczami przez ten rok?
No dosyć trudne pytanie, to znaczy tak, można mówić dużo i jak zawrzeć te zmiany w kilku zdaniach. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o krajobraz, no to oczywiście bardzo się zmienił ze względu na zniszczenia, tak? Czyli te wszystkie miejscowości przyfrontowe, powiedzmy do 10 kilometrów od linii starcia są praktycznie zmiecione. Myślę, że w 95% co najmniej procentach, jak nie 100, są domy zniszczone, takie, które właściwie się nie nadają do zamieszkania. Nie ma oczywiście prądu, są wałęsające się psy. Pozostały jeszcze kozy, które sobie świetnie dają radę same, bo wszystkie inne zwierzęta zostały stamtąd wywiezione bądź przez gospodarzy, którym udało się przyjechać do tych miejscowości, gdzieś zabrać, bądź po prostu przez żołnierzy. Natomiast kozy pozostały i kozy są takimi zwierzętami, które sobie jakoś tam świetnie poradziły również zimą. Też no, psy i koty też dużych zostały, psy zdziczały, psy są głuche, na to zwróciłam uwagę od tych wybuchów ciągłych i są właściwie takie w dużym stopniu zdziczałe. Koty sobie świetnie radzą, mieszkają też z żołnierzami na pozycjach w okopach. To jeżeli chodzi o krajobraz, tak, czyli takie potworne zniszczenia, to też zniszczenia ekologiczne, o których mało się mówi. Wyniszczone te smugi leśne, lasy, wycięte, popalone, ziemia, która wygląda jak, no jak takie, właściwie cała przeryta od pocisków, tak? My widzimy takie czasami zdjęcia i rzeczywiście tak jest, znaczy krater obok krateru, wyrwa na wyrwie, więc ta smuga przy samej linii stycznej, no, będzie taką szarą strefą przez wiele, wiele lat, w której no trudno będzie po prostu mieszkać ludziom po zakończeniu wojny i po oczywiście zwycięstwie, w które wierzę. Jeżeli chodzi o ludzi, no to przy tych w miejscowościach przyfrontowych nie ma ludzi, tak? Oni wyjechali. Natomiast trochę głębiej, gdzie mimo wszystko słychać wybuchy, ludzie się przyzwyczaili do życia takiego, funkcjonują, mają ogródki, sadzą, wszystko jest zadbane, ludzie po prostu mają ten zew ziemi i potrzebę, to jest dziada pradziada przekazywane, czyli ta potrzeba gospodarzenia na swojej ziemi, więc te ogródki są bardzo zadbane i czasami nawet w tych wsiach, których są zniszczenia, ja też zauważyłam, że są takie wyspy czyste, takie wyspy zadbane, czyli trzy domy zniszczone, jeden dom obsadzony, który nie jest zniszczony, a w którym ktoś mieszka i wokół jest czysto, rosną kwiaty i to wygląda, to są takie zupełnie surrealistyczne obrazki.
Jedną z tych osób, do których jeździsz i której pomagasz, jest dziadek Michajło. Nie znam nikogo, kto od roku żyje tak blisko linii frontu, od roku nie ma prądu, zbiera i pije deszczówkę, jest jedynym mieszkańcem wsi, tak o nim napisałaś. To są ludzie, do których, tak jak dziadek Michajło, przywozisz pomoc. Opowiedz może jeszcze o tych ludziach właśnie, którzy funkcjonują tak jak dziadek Michajło.
Takich ludzi jak dziadek Michajło nie ma wielu. Myślę, że jest jedynym. No, nie znam nikogo. Może gdzieś w jakimś miejscu przy samej linii frontu jest jeszcze taka osoba, która się uparła i mieszka sama, pomimo tego, że miała 1000 razy możliwość zostać wywiezioną, ale nie. No, dziadek Michał jest po prostu uparty i stwierdził, że nigdzie nie wyjedzie i koniec, kropka. Zresztą jego miejscowość, w której mieszka przez chwilę, była pod okupacją. On przeżył to, więc stwierdził, nie, po prostu on nie wyjedzie. Rzeczywiście jest problem z wodą, więc tą wodę też trzeba mu dowozić. Oczywiście żywność, też żywność dla psa, ale on sobie jakoś doskonale radzi. Widzę, że nie traci energii i na pewno doskwiera mu samotność. Czasami o tym mówi. I widziałam też takie zmiany w okresie zimowym na jego twarzy, że było mu trudno. Natomiast ostatnio, jak go widziałam kilka dni temu, to już mu się oczy świeciły, jednak to, że słońce wyszło, już jest dłuższy dzień i wiosna się zaczęła i też ma co robić, że już może przyciąć się, pójść do ogrodu, pomimo tego, że świszczą nad nim pociski, on po prostu chodzi, obrabia swój ogród i to mu daje jakby taki cel codzienny, żeby przeżyć. Takich ludzi nie ma dużo, jak dziadek Michał, natomiast są osoby, które są bardzo biedne. To są tak zwani, ja to nazywam, najbiedniejsza warstwa wewnętrznych uchodźców, którym faktycznie mało kto pomaga. Oni mieszkają na wsi, to nie są osoby, które się przeniosły z tych zbombardowanych miejscowości nieco w głąb, czyli na przykład 5 kilometrów, 10 kilometrów w głąb i mieszkają kątem u innych ludzi, bądź zasiedlili dom pusty, dlatego że tutaj, wiadomo, przed wielką wojną wsie były wyludnione, więc tak naprawdę dużo chałup stało pustych, więc zasiedlili jakiś pusty dom i to są ta najbiedniejsza warstwa właśnie wewnętrznych uchodźców, których nie stać było na to, żeby wyjechać, ja już nie mówię za granicę, tak, ale nawet do większego miasta, żeby wynająć sobie jakieś mieszkanie. W związku z tym oni po prostu, to są bardzo często osoby starsze, takie już 80 plus, które są niedołężne, które po prostu po pierwsze nie mają pieniędzy, żeby wyjechać, a po drugie też nie mają siły, żeby wyjechać, a jedynie co mogą, no to trochę sobie ulżyć właśnie z ten strach i się trochę głębiej przenieść. I takim osobom może pomóc.
Musimy niestety przerwać, chociaż kolejny raz mam to wrażenie, że po prostu my powinniśmy się umówić na bardzo długą rozmowę i dużo powinno się powiedzieć o tych rzeczach, ale zapraszam Państwa na profil Olgi Solarz, Fundacja Magia Karpat. Tam możecie Państwo przede wszystkim przeczytać te opisy, ale też możecie dowiedzieć się, jak pomóc samej fundacji, jak pomóc Oldze w tym, jak pomaga, ale nie tylko osobom cywilnym, ale też jak wspiera ukraińskich żołnierzy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą opowieść i za tą relację. O, jednym słowem, powiedz tylko, gdzie dzisiaj jesteś?
No, w tym momencie jestem na południowym Donieckim froncie, o tak powiem. 15 kilometrów od linii stycznej.
Trzymaj się bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. W studiu już jest Jakub Duszak, a ja przedłużyłem dzisiejszy raport z Kijowa, za co bardzo serdecznie przepraszam. Kłania się Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.